Saga Egmont przedstawia. Agnieszka Osikowicz-Chwaja. Opowieści starych drzew. Pamięć lasu. Czyta Krzysztof Plewakosz-Szczerbiński. Rozdział pierwszy. Jednak zaczynało cuchnąć. Zastępca burmistrza, Baldar Ruben, miał głupią nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale teraz nie pozostało mu już nic innego, jak tylko przeklinać własne bezmyślność i ustępliwość oraz bezczelną stanowczość gości. Zerknął na leżącego na stole nieboszczyka i w bezsilnej złości zacisnął zęby. Trup był trupem i naprawdę nie potrzebowano wiele światła, aby to stwierdzić. Przyczyny śmierci też raczej wyglądały na oczywiste. Sine ciało, poznaczone ciemnymi liniami szarpanych ran, mówiło samo za siebie. Lewa ręka ledwo trzymała się barku smętną resztką pozbawionych skóry mięśni i kości. Brakowało też potężnego fragmentu lewego uda. Baldar Ruben pokręcił głową. To był naprawdę idiotyczny zwyczaj trzymać zwłoki co najmniej 3 dni, niezależnie od pogody, zanim wreszcie będzie można je złożyć do grobu. Zwyczaj równie głupi co archaiczny, jednak ostatnio panował popyt na archaiczne tradycje. Trup, szykownie ubrany, od rana oczekiwał w kaplicy na swą ostatnią drogę i byłby w nią wyruszył, gdyby nie ci goście. Zastępca burmistrza jeszcze raz niechętnie spojrzał na ciało. Zastanowił się, czy nieboszczyk okazałby zadowolenie, czy wolałby, żeby jego zwłoki już spokojnie spoczywały w ziemi. Cóż, nie miał nic do gadania, leżał więc na stole, siny, gnijący, puchnący i kurwa cuchnący. Ostatnio tradycje, nawet te zapomniane i od dawna ignorowane, okazywały się silniejsze niż rozsądek, może i trudno było się temu dziwić. Goście jednak postanowili się zdziwić, a gdy już wyrazili zdziwienie wystarczająco głośno i protekcjonalnie, uznali, że mimo wszystko cieszą się z ekscentrycznych zachowań tubylców. Teraz, dnia już 4, ciało czekało gotowe do oględzin, wystarczyło je wydobyć z mroku w kaplicy i rozebrać. Niezbyt przyjemna praca, ale na pewno łatwiejsza niż wykopywanie trumny spod ziemi. Coś go mocno poszarpało. Porucznik Kerktor, dotąd pochylony nad zwłokami i badający je z niezdrową, według Rabena, fascynacją, postanowił się wreszcie wyprostować. To spowodowało śmierć. Baldar Ruben nie zdołał powstrzymać pełnego irytacji i zniesmaczenia prychnięcia. — Naprawdę, poruczniku? Czy dlatego musieliśmy przenosić go z kaplicy tutaj? Aby to stwierdzić, niepotrzebne były okna, światło i więcej miejsca. Mój salon śmierdzi, nie wywietrzę go do jutra, moja żona będzie zła. A zdaje się, że dokładnie taką przyczynę zgonu podałem panu dziś w południe. Mówił pan, że zabili go ludzie. Ludzie nie gryzą, przynajmniej nie zagryzają na śmierć. Zazwyczaj. Ruben skierował zniechęcone spojrzenie w stronę okna. W milczeniu, z wyrazem wyższości w przymrużonych oczach, otaksował sylwetkę stojącego tyłem mężczyzny. — Mówiłem, kapitanie, co ludzie gadają, nie ja. Mamy problemy z leśnymi bandytami, którzy rzeczywiście ostatnio stali się jeszcze bardziej niebezpieczni. Jakiś czas temu przeszedł tędy front, ale przeszedł, mamy nadzieję, że nie wróci. Ludzie chcą zacząć normalnie żyć, a leśni im na to nie pozwalają. Czy to, wskazał ręką sine ciało, wygląda na sprawkę ludzi? Mam poważne wątpliwości. Czyli co? Bo ja wiem, zwierzęta oczywiście. Wilki? Wilki nie mają w zwyczaju atakować ludzi, a już na pewno nie latem. Porucznik Kerktor postąpił krok w stronę zastępcy burmistrza. Ruben wzdrygnął się bezwiednie. Ruda grzywka opadła na bladoniebieskie oczy oficera. Odgarnął ją pokrytą tatuażami dłonią. Ciemne zapiski i delikatne rysunki pokrywały też zamyśloną twarz mężczyzny. — Może wściekłe? Rozległo się spod okna, a stojący przy nim mężczyzna jeszcze bardziej wychylił się przez parapet. Do nosa